Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Dzień dobry, wakacyjnie jak co wtorek. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Hanna Wilczyńska-Toczko, Kasia Piekło program realizuje. W sobotę wczesnym rankiem, tak około 8 rano, widziałam na plaży w Brzeźnie pana z kotem, a raczej kotką, bo to była trójkolorka. Kot był w szelkach i już wtedy było bardzo gorąco i zastanawiam się, jaki jest cel brania kota na plażę, bo na pewno nie dla jego kociej przyjemności, raczej żeby zrobić sobie zdjęcie z kotem na plaży i umieścić na Facebooku. Dziś omówię ciała kotów. To tak opowiedziałam, bo trochę mnie poruszyła ta sytuacja. Dziś omówię ciała kotów, ciąg dalszy. Ten kot na plaży nie był jakoś bardzo przestraszony, ale wyglądał na zaniepokojonego wyraźnie. Po czym poznać nastrój kota? O tym dziś Agnieszka opowie, a w drugiej części audycji opowieść o Tasmanie. Psie, który przeżył bombardowania w Charkowie na wschodzie Ukrainy. Dzięki wolontariuszom trafił do Sopotu, gdzie teraz czeka na nowy dom. 603-06-06-06 to SMS-owy kontakt z nami. Agnieszko, zaczynamy.
Tak, proszę Państwa, w poprzedniej części bardzo Was zainteresowało, że koty mają grupę krwi AB i że mogą tą krew podczas transfuzji przekazywać innemu kotu. Ja jeszcze dzisiaj powiem jedną ciekawostkę, no i jak się uda, to może coś powiemy o uszach kota, bo tak naprawdę, proszę Państwa, będziemy omawiać i te ogony, i to wszystko, tylko dużo skrócone niż u psów, bo dla mnie kot jest kotem. I jak ja idę wieczorem, czy mój mąż, i go prosimy, żeby on przyszedł z ogródka, a on nawet nie raczy zrobić żadnej miny, żeby powiedzieć: o nie, moi drodzy, ja sobie jeszcze posiedzę, to wy będziecie latać co pół godziny i mnie prosić.
No tak.
Także z kotami jest całkiem inaczej
niż z psami.
Następna ciekawostka, jaką chciałam wam powiedzieć, to, że ciało kota ma 250 kości, a na przykład my ludzie mamy tylko 206. I pomyślcie sobie o tym, jaka jest proporcja wzrostu. Nieważne, jakim jesteśmy ludziem, czy małym, czy większym, czy dorosłym, ale zawsze między kotem a nami jest olbrzymia różnica, a jednak mięśni mamy 206, a one 250. Kości, przepraszam, kości mają w swoim ciele. I proszę Państwa, prawie 10% tych kości u kota znajduje się w ogonie.
No właśnie.
A między innymi wszyscy wiemy, że ogon służy do utrzymania równowagi.
Do utrzymania równowagi, czyli... ale też, Agnieszko, przepraszam, do... Tak. Pokazania ludziom, o co mi chodzi. Ten ogon bardzo dużo mówi. Bardzo dużo mówi.
Ale dlatego, że mają aż tyle kości, proszę Państwa, mogą o wiele bardziej docierać w różne miejsca, zginać się, skręcać niż my ludzie.
Zupełnie nieprawdopodobnie.
Nieprawdopodobnie. Ja to wczoraj doświadczyłam, bo złapałam Albercika i musiałam go przez takie balkonowe te przesadzić na drugą stronę, co on wyprawiał, w jakich pozycjach się znajdował. Jestem pełna podziwu, proszę Państwa, że dar się w niebogłosy na całą moją okolicę, ale łapał mnie zębami i nigdy nie zacisnął pyszczka na moich rękach. Także kocham go dalej bardzo.
A on ciebie też, dlatego nie zacisnął.
I teraz uwaga, następna ciekawostka, że tu mają 250 kości, ale używają ponad 500 mięśni do skakania i do biegania. Potęga tkwi w udach kocich, proszę Państwa. One są tak silne, że gdyby człowiek miał takie uda i tak je mógł wykorzystywać jak kot, to naprawdę tak jak w filmach science fiction byśmy się przemieszczali.
I wskakiwałby człowiek wtedy na pralkę tak jak mój filon, po prostu z miejsca. Pralka dość wysoką jest, a on tak sobie się przygląda i nagle robi tylko hop. I już jest na górze.
Już jest, tak. I już jest na górze. I proszę Państwa, zapamiętajcie sobie, tak jak to, ta grupa krwi Was bardzo poruszyła, także kot nie ma obojczyka. Więc w związku z tym może on przejść przez każdy otwór wielkości jego głowy, przecisnąć się. Także pamiętajmy, że kot nie ma obojczyka i dlatego nie wiem, jakie szparki. Jak on tylko w obojętnie w jakim układzie przeciśnie głowę, to reszta przechodzi bez najmniejszego problemu. Natomiast jeśli chodzi o uszy kota, one mają aż 32 mięśnie. To te mięśnie kontrolują ucho zewnętrzne, ale na przykład w porównaniu z nami, my mamy tylko po 6 mięśni w każdym
dlatego
uchu.
Tak nie ruszamy uchem jak kot.
Tak, kot potrafi nastawiać uszy, tak jak Hania powiedziała,
jak
radary, nawet o 180 stopni. To jest bardzo dużo, proszę Państwa. I na przykład następna ciekawostka. Kot potrafi 10 razy szybciej wyłapać dźwięk, go zlokalizować, niż najbardziej stróżujące psy.
To prawda.
Czyli to jest też, tak, to jest też taka prawda, o której my zupełnie sobie pomijamy, bo nam się wydaje, że pies stróżujący to już bardzo, bardzo ma dobry słuch. Oczywiście, że ma, ale 10 razy szybciej to wszystko wyłapie kot pod warunkiem, że mu się chce.
Kot doskonale zna każdy dźwięk naszego mieszkania. Zna wszystkie
doskonale
nasze ścieżki, więc nawet jeśli siedzi na drapaku, gdzieś w kącie, w dużym pokoju, to on doskonale wie, co się dzieje w kuchni, co się dzieje w łazience. Ma absolutną kontrolę właśnie dzięki temu doskonałemu słuchowi.
I proszę Państwa, to co Wy mnie przysyłacie, że macie kota, który ostentacyjnie wchodzi na klawiaturę przy laptopie, i dotąd po tej klawiaturze chodzi lub siada z niesamowitą siłą, dopóki nie usłyszy otwieranych drzwi lodówki.
No tak.
Czyli jest to jego sposób na wymuszenie jak najszybszego otwierania lodówki. Najbardziej wymownym w ogóle elementem języka kotów są uszy, proszę Państwa. I naprawdę przez układ uszu możemy dużo się dowiedzieć, bo na przykład zrelaksowany kociak ustawia małżowiny do przodu i lekko na boki. Dzięki temu nawet odpoczywając dobrze wszystko słyszy, co się dzieje, gdzie się dzieje, jak się dzieje, a jego reakcje tylko zależą od tego, czy warto zareagować, czy sobie dalej drzemać. Po co się będę wysilał? Nie ma w ogóle tutaj według mnie powodu.
Tak.
Na przykład... No mów, Haneczko. No,
chciałam powiedzieć, że koty bardzo dbają o swój dobrostan energetyczny.
Tak.
W związku z tym, kiedy nie ma wyraźnego powodu według kota do tego, żeby się poruszyć,
kota,
pójść,
tak,
sprawdzić albo przyjść, nie daj Bóg, na wołanie, to absolutnie tego nie zrobię.
Tak, nie. I nawet nie starają się żadną mimiką w porównaniu z psem pokazać, że ja nie mam na nic ochoty. Po prostu jestem kotem i koniec. I na tym, i przyjmij to wreszcie do wiadomości.
Tak. Pamiętaj, człowieku, ale jak, jestem kotem.
Tak. Jeżeli uszy są skierowane do przodu, tak w kierunku patrzenia, wiecie jak. Oznacza to czujność i zainteresowanie się czymkolwiek. To wyraźnie widać, bo one tak jakby te uszy kierują tam, gdzie powinien spojrzeć człowiek czy ten kot. Gwałtowne ruchy małżowinami, takie gwałtowne, to my też to znamy, oznacza, że kot jest zdenerwowany albo usłyszał jakiś dźwięk, który go troszkę zaniepokoił i chce ustalić źródło tego, co go zdenerwowało. To są takie gwałtowne ruchy. Natomiast w postawie grożenia u bojowo nastawionego kota uszy małżowiny są skierowane ku tyłu głowy. Mogą być skierowane do przodu, ale wtedy widać ich tylną stronę. Czyli jak on ma jakieś zagrożenie, kieruje uszy do tyłu albo do przodu, a w postawie obronnej, kiedy wczoraj się na przykład bronił, żebym go nie przecisnęła przez te kratki, uszy przelegają płasko do głowy.
Mm-hmm.
To widzimy, że już coś jest naprawdę takiego...
Coś jest nie tak.
coś jest nie tak. I proszę Państwa, możemy obserwować te uszy, ale to, co Hania powiedziała, obserwować możemy i musimy. Ale nie zawsze reakcję podejmie kot. Jeśli on nie widzi wyraźnego zagrożenia, jeśli nie wyczuwa jakichś dźwięków, które mogą jemu zagrażać, on sobie po prostu pozostanie w czuwaniu, ale dalej w relaksie. Na przykład leży sobie w taką, to jest tak nazwana pozycja bochenka, chleba od bochenka. Mhm. Sobie leży, wszystko jest w porządku, a on sobie nadsłuchuje i tylko przesyła nam informacje swoim zachowaniem. Nie denerwuj się, przecież to tam nie ma o co. Ja wszystko widzę, słyszę, jak trzeba będzie, to zareaguję. Patrz na mnie uważnie, na moje uszy i zobaczysz, że coś jest nie tak.
Czekam, Agnieszko, kiedy przejdziesz do ogona.
I do ogona przejdę nawet, proszę Państwa, jeśli można by było zacząć, to teraz, dlatego że ogon koci troszeczkę różni się od ogona psiego, zrelaksowany kot najczęściej ma lekko opuszczony ogon albo ułożony z linią kręgosłupa. To jest zrelaksowany kot, a czasem on go zawija aż do góry. Mm-hmm. I te wszystkie pozycje mogą świadczyć o tym, że on jest w pełnym relaksie według kota. Zawsze powtarzamy, że to kot ocenia sytuację, nie my. A natomiast jeśli przykucnie, kuli ogon, jest to silny lęk. Również jego obronne zachowanie zwierzak stara się nam pokazać poprzez właśnie to skulenie się i przykucnięcie. Koci ogon agresywny będzie raczej nie tyle ogon, co bardzo wyprostowany grzbiet. Mhm. I tutaj też mimika będzie ważna. Grzbiet prosty, ogon może być w różny sposób. Podwinięty, kot się boi. Wyprostowany może być zadowolony, ale w wypadku prostego grzbietu może się szykować do jakiegoś ataku. Teraz musicie też pamiętać, że jeśli kot odchodzi do was, owija was ogonem, przytula się, to może świadczyć o jego humorach, o przyjaznym stosunku do nas, ale najważniejsze to świadczy o tym, że on mówi tak: zaznaczam swój teren, a ty przecież należysz do mnie.
Jesteś mój.
Ocieranie się, jesteś mój. Ja wydzielam feromony, które mam na wąsach, na pyszczku, wszędzie. Ja cię przytulam, ale jest oznakowanie dla wszystkich i dla ciebie, że jesteś mój.
Mariusz Spustek pisze, prosić o coś kota to jak poprosić szefa o podwyżkę. Ten sam wyraz twarzy. Pisze pan Mariusz.
Proszę Państwa, dokładnie ja to wczoraj przeżyłam. Ile ja go się nabłagałam, żeby on wrócił i o manatko jedyna. Proszę Państwa, na przykład jeśli kot merda ogonem, przeważnie jest on zadowolony, ale czasem może również oznaczać, że się zdenerwował.
Że jest zaniepokojony.
Tak, że lepiej go zostawić w spokoju, bo jak będziesz go próbować pogłaskać, może skończyć się to nawet złapaniem zębami. U kotów, proszę Państwa, jest zupełnie co innego niż u psa. I trzeba pamiętać, że głaskanie jest po czubku czoła, głaskanie jest też pod spodem, po bokach. Jeżeli wyciągniemy rękę i tak przejedziemy po tym grzbiecie, może się to dziwnie dla nas kończyć. Jeżeli i to jest właśnie, jeżeli kot ma drżenie, wiecie co to drży tak ogon, jest to łagodniejsza wersja merdania. Drgania często oznaczają, że kot macha ogonem, co wskazuje na wręcz temu, co opinia ogólna mówi, na taki wesoły nastrój. Jeśli kot czasem coś tam zobaczy za szybą, ząbki mu latają, ogon drży, bo żeby nie wiem, proszę Państwa, jakie i ile dostawał jedzenia, instynkt drapieżcy w nim pozostaje. I te takie machanie, takie jak grzechotnik ogonem i szczękanie ząbkami świadczy o tym, że on coś widzi albo na ogródku, albo za oknem.
Wydawanie też takich dźwięków często, filon robi tak...
Tak, tak. Widząc, o dźwiękach to bardzo dużo tak, będzie cała audycja.
Widząc ptaki za oknem.
Bo te dźwięki fajnie można wykorzystać. Ale znacie napuszony ogon kota?
No pewnie, oczywiście.
Wygląda on i zabawnie, i uroczo, i puszysty. Ogon, napięty ogon jest pozytywnym oznaką, ale również może oznaczać napuszony ogon. Przeraziłem się czymś.
Tak, przestraszyłem
się. Słyszę jakiś głos, którego nie znam. Nie wiem, co to oznacza. Może sobie jeszcze posyczę, to tak jakby ostrzegę ich, że w razie czego jestem przygotowany do ataku. Dajcie mi spokojnie wyjść z pomieszczenia. Dajcie mi odejść. Nie napastujcie mnie. Zostawcie mnie w spokoju. Nie podoba mi się ten zapach tego człowieka czy zwierzęcia. Nie podoba mi się, że on ma męski czy damski głos. Nie podoba mi się w ogóle, że tu jest. Więc daj mi lepiej wyjść z pokoju, zanim będę musiał podjąć decyzję ataku.
Ja bardzo lubię taką pozycję kota, kiedy leży sobie niby zrelaksowany na boku.
Tak, niby, o właśnie.
Niby wszystko jest w porządku. Ach, jestem takim luzakiem. Natomiast końcówka ogona leciutko się porusza. Tak? Która świadczy o tym,
leciutko się porusza,
nie daj się zwieść. Nie daj się zwieść mojej pozycji.
Zwieść,
ciągle mam kontrolę.
Taki objętość się zwiększa.
Tak.
Też jakby chciał powiedzieć, ja sobie tak jak ty mówisz, ja leżę, ja wszystko mam gdzieś, ale nie myśl, że ja nie widzę i nie słyszę
tak,
wszystkiego.
Tak. To jest taka zwodnicza pozycja, jak ja to mówię. No już nie mówiąc o tym, bo mówiłaś o tym, że kot dzięki temu, że ma tyle tych kości, mięśni i tak dalej, no te pozy przybiera niezwykłe. No spróbujmy umyć się tak jak kot z jedną nogą do góry w miejscach, że tak powiem, pod ogonem. No.
To trzeba... Ale wiecie co, jeszcze oczy kota omówimy, ale tu przy okazji, Haniu, to co powiedziałaś, proszę państwa, genialne jest mruganie kota. I gdybyśmy się nauczyli, ja to sprawdziłam na sobie, w bardzo podobny sposób odpowiadać kotu, to są najcudowniejsze pocałunki kociego świata, jakie możemy sobie wzajemnie przesłać. Ale o tym to już powiem, kiedy będę omawiała oczy kota.
Ach tak, takie spojrzenie w oczy kota, takiego kochającego kota i mruganie,
tak.
I mrużenie tych oczu.
Mrużenie, proszę państwa, to nie jest takie szybkie mruganie, tylko takie mrużenie, jak kot nam przesyła swoje pocałunki, my im też przesyłamy w taki sam sposób. Sprawdziłam to na sobie. Działa.
Tak, potwierdzam. 603-06-06-06. Małgorzata i Piotruś, jedna z moich kotek, jak tylko robi się jedzenie, od razu jest obok. Gdy robię obiad, to na zawsze stoi na baczność przy szafce lub przy stole. Małgorzata z Piotrusiem, pozdrawiamy serdecznie. Odezwali się też państwo Ula i Jan z Chmielna ze zdjęciem swojej Tośki, która leży na baranku. Wszędzie jej dobrze, piszą państwo Ula i Jan. Na takim baranku, który stoi na balkonie u państwa Uli i Jana. No i na tego baranka wskoczyła zadowolona Tośka. Zdjęcia przysyłają państwa swoich kotów. Pan Grzegorz, dzień dobry moje miłe panie. To zdjęcie zrobiłem dziś kilka minut przed 11:00. Majka odpoczywa na parapecie w kuchni. No rzeczywiście, taki kot wyciągnięty na całą swoją długość. Majka,
no
czarna
Majka,
z białymi skarpetkami. Cudowna. I jeszcze państwo piszą. Ach, pan Mariusz Spustek. Dzień dobry pani Haniu i pani Agnieszko. Domyślam się, że dziś będzie o upałach i zwierzętach w autach i samochodach. Moja krycha nie schodzi ze słońca. Balkon otwarty 24 godziny na dobę. Woda w poidle. Jak będzie jej za gorąco, to sama wejdzie do mieszkania. Dzisiaj troszkę chłodniej. Dzisiaj rozmawiamy o mowie ciała kota, o tych wszystkich sygnałach pozawerbalnych.
Państwa, zawsze będziemy przypominać, zawsze. Woda dla wszystkich gatunków kotów. Nie pozwalamy psom leżeć na słońcu, absolutnie. Koty bardziej mają takie, jakby powiedziałabym, samozachowawcze instynkty, że kiedy trzeba, pójdą do cienia na ogródku lub wejdą do domu, ale psy niestety nie. I psom absolutnie nie pozwalamy leżeć na słońcu.
Odezwał się do nas grzybkowy Boksiu. Grzybkowa familia kłania się, pozdrawiamy serdecznie. Nasz czempion nie ma lekko z Luśką. Czempion to kot.
To jest kot.
Jak
czarny,
wraca z wyprawy, Luśka lata za nim i iska go zębami w kark. Jemu to nie
Lusia
za bardzo.
To pies, przypomnę.
Tak, przepiękny widzę, tutaj stoi sobie w rzeczce i radośnie ze zdjęcia na mnie patrzy. Jemu to się za bardzo nie podoba. Jest cierpliwy do granic możliwości, kot. Ale jak już ma dość, to na Luśkę chyczy i ma spokój na czas jakiś. No znamy to chyczenie kocie, prawda?
Znamy chyczenie. I proszę go nigdy nie lekceważyć, proszę państwa.
Tak, tak. Chyczenie jest oznaką tego, że delikatnie rzecz ujmując, kot mówi oddal się najlepiej pospiesznie. Nie życzę sobie ciebie tutaj. Proszę państwa...
Jeszcze daję ci szansę, żeby...
Daję ci szansę, tak. Zwiewaj, póki możesz. Schroniskowe historie przed nami. Dziś opowieść o Tasmanie, psie, który przeżył bombardowania w Charkowie na wschodzie Ukrainy. No i dzięki wolontariuszom trafił do Sopotu, gdzie teraz czeka na nowy dom. Jego historię w rozmowie z Wojtkiem Luścińskim opowie Anna Lepert, kierowniczka schroniska w Sopocie.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie ze schroniska w Sopotkowie. Tasman, pies kolejny z Ukrainy. Mieliśmy już Swietkę, mieliśmy Aleksieja, mamy Tasmana. Tasman, widziałem go tutaj na podwórku, biegał. Mały, czarny, z białym krawatem. I rzeczywiście ten pies nie przypomina tego psa z 1 kwietnia, gdy tutaj do Sopotu przyjechał. W Prima Aprilis przyjechał, ale to nie był śmieszny żart, tylko chodząca mała tragedia. Nieco chora, ale już jest wyleczona i wygląda przepięknie. I Tasmana widziałem, że tutaj do waszej wolontariuszki bardzo się łasił, machał ogonem, więc do swoich tutaj jakby ludzi w koło jest, że tak powiem, dobrze nastawiony.
Tak, Tasman bardzo lubi tutaj pracowników i wolontariuszy, tych, którzy się nim opiekują. Wszelkich obcych ludzi się boi, ucieka, chowa się, no boi się. Tasman trafił do nas ze świeżbowcem, był wyłysiały, miał liczne rany na całym ciele i wyłysienia. Wyglądał okropnie. Strach było go dotykać po prostu, bo baliśmy się, że mu to też może sprawiać ból, jakikolwiek dotyk. Oczywiście tak samo miał też świeżbowca, więc można było go dotykać tylko w rękawiczkach, bo to można się zarazić, nawet ludzie. Teraz już po prawie 3 miesiącach pięknie zarósł, po ranach nie ma śladu, ale niestety gdzieś ten lęk w nim jeszcze pozostał. Co prawda przekonał się już tutaj do naszych ludzi, bardzo ich kocha, ale ze wszystkimi obcymi ludźmi musi się wpierw zapoznać, nie? I zobaczyć, że oni też krzywdy nie robią.
To jest dobry prognostyk, że jeżeli się zapoznaje w miesiąc, 2 albo 3 miesiące z wolontariuszami i do nich merda ogonem, to zakładam przy bliższym poznaniu z ewentualnymi nowymi właścicielami również jakiegoś większego problemu by nie było.
Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że jeśli to będzie ręka, która karmi, no to wiadomo, że będzie kochał do końca życia. One tutaj najszybciej kochają tych, co przynoszą jedzenie, więc opiekunki psie są najbardziej tutaj pożądanymi przez psy pracownikami schroniska, bo jednak te 2 razy dziennie to jedzonko przynoszą. Plus też wolontariusze, którzy wychodzą, to psy sobie kojarzą już tych wolontariuszy ze spacerami, więc cieszą się też z daleka do nich, że akurat chodź do mnie i mnie wyprowadź.
Ważne w przypadku Tasmana jest również to, skąd ten pies pochodzi, bo to, że on pochodzi z Ukrainy, no niektóre części Ukrainy są bezpieczniejsze, niektóre mniej bezpieczne. On pochodzi z takiego, nie wiem, czy to dobre będzie słowo, epicentrum tych zdarzeń z początku wojny, no bo Charków. Charków to było miasto bombardowane i docierały nawet zdjęcia do nas z Charkowa, z bombardowanych miejsc. Wyglądało to przeokropnie, więc to również kolejny taki aspekt, że ten pies przeszedł bardzo dużo na swojej drodze do Sopotu.
Tak, one to przyjechały w sumie 4 psy tym transportem. Zostały przywiezione przez Igora Tracza, jego transportem takim specjalnym dla psów. One przyjechały po bombardowaniu już, wszystkie 4 psy. Jeden już poszedł do domu, ale wszystkie są bardzo straumatyzowane jednak. takie wylęknione i ciężko jest jakby wrócić im do zdrowia psychicznego. Co prawda nie wiemy, jakie zdrowie psychiczne dla nich, co dla nich oznacza zdrowie psychiczne, nie wiemy, jakie były wcześniej, ale no były bardzo, bardzo przerażone, jak do nas trafiły i tak powoli, powoli jakby odbudowujemy w nich tą chęć życia, radość życia, no i zaufanie do ludzi przede wszystkim.
Zwłaszcza, że te psy są anonimowe, pozostaną anonimowe, ich przeszłość pozostanie anonimowa, nie wiemy to tak naprawdę, co one przeżyły, co przeszły i co się z nimi działo. Tasman, tylko wspomnę na sam koniec, oprócz tego, że jego umaszczenie to czarne z białym krawacikiem, malutki piesek, on nie jest ogromny, żeby Państwo też mieli świadomość tego, że to jest taki do ponad kostkę, no jesz może troszeczkę ponad kostkę. Bardzo dziękuję za historię dzisiejszą.
Dziękuję.
Zdjęcie Tasmana można zobaczyć na facebookowym profilu Sopotkowa. Za tydzień pochwalimy się, kilku bohaterów naszego cyklu jest już w nowych domach i właśnie za tydzień w schroniskowych historiach o nich opowiemy. Tymczasem Tasman czeka na dobry, spokojny, kochający dom.
Ale co on musiał, Hania, przejść? Proszę Państwa, nieważne, w której części Charkowa on był. Był w Charkowie, więc proszę Państwa, ja w ogóle dziwię się, że takie psy potrafią jeszcze jakby zaufać ludziom. Przecież same bomby, ten huk, to traktowanie wszystkich, to było coś makabrycznego. I naprawdę to jest mały piesek. Kto ma miejsce, kto kocha, kto lubi małe pieski, powinien go zabrać i pozwolić mu już dożyć spokojnie życie do końca.
Tak, mamy nadzieję, że podobnie jak inni bohaterowie tego naszego cyklu, Tasman znajdzie swój kochający dom. 603-06-06-06. Gosia pyta, czy zdrowy kot może nie załatwiać się około 16 godzin. Dopiero po tym czasie wychodzi na dwór. Oczywiście ma kuwetę, ale nie korzysta z niej. Martwię się, czy to normalne, pisze pani Gosia.
Trochę to jest za długo, pani Gosiu, ale jeżeli on je, dobrze się czuje, śpi kiedy trzeba, czyli według nas kiedy nie trzeba, bo koty w ogóle wstają o porach, które nas nie zadowalają, ale jeżeli to wszystko się tak dzieje, to znaczy, że dobrze, poza tym ma kuwetę. Mój Albert ma kuwetę i się też nie chce w niej załatwiać, z tym, że my go wypuszczamy kilkanaście razy dziennie i trzy w nocy. Jeżeli pani, no ile tam godzin mówiłaś, Haniu?
16, około 16.
O matko jedno.
Trochę długo.
Długo, bardzo. On sam nie wychodzi, a ma drzwi są otworzone na ogródek i on może wyjść, a sam nie wychodzi, to jest co innego. Niemniej, proszę panią, nawet jeżeli by się załatwił gdzieś w domu, mówię, czy Siusiu, czy Kupę, proszę, broń Boże, na niego nie krzyczeć, bo albo się zacznie załatwiać w miejscach, które trudno będzie pani znaleźć, albo będzie czekał jeszcze dłużej i to się bardzo źle dla niego skończy.
Pani Ilona zwraca się do nas z prośbą o apel, pod którym ja się podpisuję, myślę, Agnieszka też. Pisze pani Ilona tak. Teraz jest okres, gdy małe żaby podczas wędrówek między zbiornikami wodnymi wychodzą na ulicę. Proszę, aby ludzie zwrócili na nie uwagę i dali im szansę na życie. Oczywiście w ramach własnego bezpieczeństwa, jadąc rowerem czy spacerując. Pani Ilono, są takie akcje miłośników żab i wszelkich zwierząt, polegające na tym, że ludzie się umawiają w jednym miejscu i przenoszą te żaby. Zresztą często mówiliśmy, też Włodek Raszkiewicz o tym mówił w swoich audycjach. Więc przeczytałam ten apel i uważam, że każde stworzenie trzeba chronić. Także te żaby, które też chcą żyć przecież.
I tak tym bardziej, Haneczko, też się podpisuje, że padło tam zdanie, że jadąc rowerem czy idąc na spacer, proszę Państwa, tu naprawdę nie trzeba żabie robić krzywdy. Można sobie tak przejść czy tak przejechać, żeby się nic nie stało, a nawet poczekać, niech ona sobie odskoczy na bok, jak nie zdążyła przeskoczyć ten kawałek, gdzie my jesteśmy. Nic się nikomu nie stanie.
Tak, troszkę takiej wrażliwości
innego,
i empatii.
Co innego, jak jedziemy rozpędzonym samochodem, to jest zupełnie co innego, prawda? Ale też można zawsze uważać i zawsze szanować jakiekolwiek życie by nie było na tej planecie.
Na zdjęciu zrelaksowana Bombalina. Świetne imię. Bombalina wygląda jak bombalina. Jest czarno-biała, jest duża, leży sobie na pleckach, na brzegu kanapy i wygląda rzeczywiście na bardzo, bardzo zadowoloną. Natomiast pani Anna pisze tak. Pani Agnieszko, proszę powiedzieć ludziom, że kostka brukowa czy beton po nagrzaniu w upały ma około 70 stopni, a ludzie chodzą z psami.
Z psami. Proszę państwa, kostka brukowa, beton i asfalt. Nie wiem, ja zawsze proszę o jedną rzecz. Idziesz psem na spacer drogą wybrukowaną lub asfaltem, zdejmij sandał i stań na tym. Nie będziemy tu mówić. Stań sam na tym i zobacz, co przeżywa twój pies. I dlaczego chce iść szybko, i dlaczego ciągnie, i dlaczego oczy ma zrozpaczone. I widać po tych oczach, że błaga cię, żeby ci rozum napłynął do głowy. I proszę o to, żeby ten rozum napłynął. Kto nie wierzy, proszę zdjąć buty, sandałki, co tam macie na nogach i przejść się po tej kostce brukowej czy po asfalcie. Po prostu. Czy po betonie, jeszcze gorzej.
Pan Janusz pyta, czy jak kot podczas głaskania zaczyna gryźć po rękach, to czy jest to rodzaj zabawy? Zdarza się też, że atakuje moje nogi bez powodu, gdy kładę się do łóżka wieczorem.
No, to atakowanie nóg wieczorem to jest w ogóle doskonała forma zabawy, ponieważ to się zdarza prawie u wszystkich, ponieważ my te nogi chowamy, piszczymy przy tym, prawda? To jest tak jakby zachęcanie do zabawy przed zaśnięciem. Natomiast jeżeli kot leży, a szczególnie ma brzuszek do góry, to znaczy, że jest bardzo szczęśliwy i bardzo mu jest dobrze u nas, radzę go nie głaskać po tym brzuszku, nie drapać, nie głaskać w żaden sposób, bo to się może przerodzić w agresję. Na razie on złapie ząbkami i nic nie zrobi, ale może złapać i zanurzyć te ząbki naszej ręki. I to będzie już zupełnie co innego, proszę państwa.
To też wszystko.
Czyli zostawić go w spokoju, a jak łapie te nogi, schować nogi pod kołdrę, jemu się za chwilę to znudzi. Za chwilę, bo tam nikt nie będzie już nic poruszał, będzie schowane. No jak ten pazurek troszeczkę przejdzie, nas dociśnie, to wytrzymamy. I on za chwilę się znudzi i pójdzie.
Miejmy nadzieję, że się znudzi i pójdzie. Z tym głaskaniem po brzuszku to różnie bywa. Czasami kot ma na to ochotę i daje nam wyraźne przyzwolenie, a czasami ostrzegawczo może nas od czasu do czasu właśnie ząbkiem zahaczyć. Mówiąc, no,
albo syknąć nawet.
Tak.
Czyli obserwujcie.
Pozwalam, ale bez przesady.
Robi, pozwalam, ale jeśli wysyłam sygnał, weź tą rączkę. Daj mu spokojnie, bo on jest u ciebie bardzo szczęśliwy. Daj mu poleżeć.
Collins pisze do nas, słucham was teraz w kuchni. Mamy nadzieję, panie Collinsie, że równie dobrze brzmimy jak w autobusie.
W samochodzie, tak.
Agnieszko, ciąg dalszy mowy kotów. Teraz sygnały dźwiękowe, które kot wydaje, a jest ich cała
gama. Jak chcecie sygnały dźwiękowe, możemy zrobić sygnały dźwiękowe. Oczy sobie zostawimy na później. Ile nam starczy czasu, tyle zrobimy.
Chyba, że wolisz oczy.
Może oczy nam się bardziej zmieszczą, wiesz?
Dobrze.
Szybciej by były.
Jeśli mniej jest to wiadomości.
I proszę państwa, jeśli chodzi o oczy, bo one są też bardzo ważne, o tym musicie pamiętać i o tym mam nadzieję, że pamiętacie. Oczy psa potrafią więcej wyrazić, natomiast kot uważa, że nie należy się przemęczać i za dużo, bo proszę państwa, one wyrażają wiele emocji. Szeroko otwarte, takie wiecie, wyrażają strach lub zaciekawione. Przymrużone natomiast sygnalizują relaks, ale mogą również sygnalizować ruję u kotki sąsiadów. i nie należy wyciągać wniosków zbyt pochopnych, bo często właśnie na przykład wpatrywanie się w zwierzaka czy w człowieka zazwyczaj uprzedza reakcję agresywną, ale to może być również reakcja przyjazna. Bardzo cię kocham, to popatrzę na ciebie. Także u kota, proszę państwa, to jest co innego. Koty widzą o 6 razy lepiej niż człowiek. I dlatego w nocy potrzebują tylko odrobinę jakiegoś światełka, co człowiek nie będzie widział, a kot już będzie widział. Prawda? Czyli myśmy o tym kiedyś mówili, że kot jak jest czarno, to też nie widzi, ale wystarczy mu gdzieś gwiazdka jedna na niebie i on już będzie widział. Ostatnie badania wykazały, że kolor niebieski i zielony, uwaga, niebieski i zielony widzą, ale nie wiadomo, czy widzą na przykład czerwony. Ich pole widzenia jest bardzo duże, bo 185 stopni. I kiedy kot jest chory, to o chorobie kocia będzie całkiem osobna audycja, jedna albo dwa. Kiedy kot jest chory, wewnętrzna powieka częściowo zamyka się, ale jest ona widoczna dla obserwatora. I tu już możemy wiedzieć, że kot jest chory, czyli powtarzam, wewnętrzna powieka częściowo zamyka się, ale widzi ją osoba, która obserwuje kota. I uwaga! Kot nie widzi bezpośrednio pod noskiem. Czasem właśnie dlatego nie może zlokalizować smakołyka tuż pod noskiem podanego albo który leży na ziemi. I za chwilę poprzez zapach on zostanie zlokalizowany. Ale tak naprawdę one nie widzą tego, co jest bezpośrednio pod noskiem. I jeszcze szybciutko powiem, że zdecydowana większość białych kotów o niebieskich oczach jest głucha, ale jeżeli jest biały kot, który ma tylko na przykład jedno niebieskie oko, to głuchy jest tylko w uchu, które jest najbliższe temu oczku w niebieskiemu.
To jest niesamowite.
To jest właśnie niesamowite. Tak, tak proszę państwa, jak wiemy, że najczęstsze kolory oczu znajdują się w samym spektrum koloru oczu i one są zielonkawe, złote, czarne. Musimy o tym pamiętać, że miedziane, że wyrazisty kolor oczu czasem może się ujawiać też u kotów, nieważne czy one są z rodowodem czy bez. Mają wyraźny jakiś swój kolor, ale tu mówiłam o kotach białych. Mój Albercik, Tosio, który nie żyje, od urodzenia, bo ja go miałam od malutkiego, przywlokłam go jak miał może 7 tygodni, 8 chyba nawet nie miał. On był już głuchy, całkiem biały, jako mały miał oczka niebieskie, potem miał normalne kocie takie miedziane z czarnym i był głuchy cały czas. Ale jeżeli, pamiętajcie, ma niebieskie oczy cały czas, jest głuchy. A jak ma jedno oko niebieskie, to głuchy jest w uchu najbliższym niebieskiemu oku.
Pani Małgorzata przysłała zdjęcie koteczki a propos głaskania po brzuszku i pisze, figunia daje się głaskać po brzuchu, kiedy chce. No i zdjęcie figuni w pozie na plecach
to musimy
z rękami do góry.
Pogratulować pani Małgorzacie. Pani Małgorzato, ona jest w najlepszym domu, jaki mogła sobie wymarzyć. A pani jest właścicielem, który zdał egzamin nie na szóstkę, na milion szóstek.
W tej kocie audycji wdarł nam się tutaj pies, sprawa psia. Moja 4-letnia suczka rasy York, migotka, uwielbia wszystkie psy. Zawsze się z nimi wita i cieszy na ich widok. Ale gdy tylko pies z daleka nie wykaże zainteresowania nią, nie ciągnie do niej tak jak ona do niego, albo właściciel nie dopuszcza psa, by się z nią przywitał, to migotka zaczyna szczekać. Czy przeszkadza jej brak kultury u innych psów, czy o co chodzi? Pyta pani Ola.
Ona po prostu chce nawiązać kontakt i mówi do tego psa, przecież widzisz, że ja mam tylko przyjazne cele. Zrób coś, żeby pozwolili ci się ze mną bawić. To jest nawiązanie konwersacji z tamtym psem i ewentualnie z jego opiekunem. Natomiast chcę pani powiedzieć, że proszę tak nie ufać. wszystkim psom i opiekunom, które pani spotka, bo może być ułamek sekundy i pani pies przestanie istnieć, a jeszcze przedtem zdąży paść stwierdzenie właściciela, ale on przecież nic nie zrobi. Prawda, Hania?
Tak, tak. Się niestety czasem zdarza.
Zdarza się to, proszę
Państwa. I trzeba
być
czujnym.
Więc proszę Panią, nie mieć takiego absolutnego zaufania. Właściciel, mam nadzieję, często nie dopuszcza swojego psa, bo może wie dlaczego. Bo pies, który nawet idzie na ugiętych chłapach, często interpretujecie, to myśmy o tym o psach mówili, jako chęć do zabawy, a często to jest ostrzeżenie, zaraz cię zaatakuje. I właściciel się już przekonał, że to wcale nie jest zabawa, tak jak wszyscy myślą.
Słuchając was, to mam przymrużone oczy, czyli relaks, napisał Collins.
Tak, panie tak. Collinsie, jest pan w relaksie i bardzo dobrze. O tych przymrużonych oczach jeszcze, proszę państwa, cały czas wrócę. Przymrużone oczy naprawdę bardzo często właśnie łączą się z powolnym mrugnięciem. I powtarzam jeszcze raz. Mrugnięcie są pocałunki, które kot nam wysyła z kociego świata. Jeśli kot do ciebie mruży oczy, nie musisz się czuć z tym zakłopotanym. Kot powiada i tym samym powolnym mrużeniem oczu. Po prostu to oznacza, że twój kot cię kocha, a jak ty zrobisz to samo co on, to on ty go kochasz i on to przyjmie do wiadomości. Jeszcze raz powtórzę, sprawdziłam, prawda.
Prawda, potwierdzam. Pani Małgosia od Piotrusia jeszcze w sprawie żab. My mamy żabki w beczce na wodę deszczową. W zeszłym roku mieliśmy kijanki i Piotruś nie pozwolił mi używać tej wody do podlewania. Tej wody, w której zalęgły się kijanki. No i teraz mają państwo żabki. Dzięki temu, Piotrusiu, uratowałeś ileś, nie wiadomo jak dużo,
żyć.
Istnień żabich. To na pewno
tak.
Będzie ci policzone.
I pani Małgosiu, ja wiem, że pani się na Piotrusia nie gniewa. Ja się też nie gniewam, bo proszę państwa, ostatnio Piotruś uratował nawet nornicę.
O!
Także Piotruś ma ogromnie wrażliwe usposobienie, wspaniały charakter. Takich chłopców już jest mało, niewiele. I Małgosia nie się cieszy, że ma takiego syna.
Na pewno się cieszy i jest dumna. Pozdrawiamy tak. Serdecznie i mamy jeszcze pozdrowienia na koniec od Wanilki i Karmelka, twoich sąsiadów, Agnieszko.
Tak.
Dwa przepiękne, kochające się teraz nad życie koty, bo kiedyś Karmelek był samotnym królem, a teraz ma swoją królową przy sobie w postaci Wanilki. Pozdrawiamy i pozdrowienia z Sopotu na zdjęciu Pepe. Leży na radiu i słucha waszej audycji. Pepe jest...
Bardzo ci dziękujemy, Pepe.
Pięknym dachowcem, patrzy prosto w obiektyw, no i słucha nas uważnie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy wszystkie zwierzaki i wszystkich państwa. I kończymy na dziś. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. Kasia Piekło program zrealizowała. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego tymczasem.
Do usłyszenia.